A ja z radością chcę powiedzieć, że w dalszym ciągu przy naszym stanowisku w Parku Dzieje, pan Maciej Gramacki, kierownik Parku Widowisk Dzieje, ale również pan profesor Jacek Kowalski, o którym mówimy, bard, poeta i dobry duch tego miejsca. Dzień dobry, witam serdecznie.
Kłaniam się nisko.
No właśnie. Orzeł i Krzyż. Niezwykłe wydarzenie prezentowane tutaj na tym największym historyczno-dziejowym dziwowisku świata, bo tak mówimy o murowanej Goślinie. Skąd pasja i skąd miłość do tego miejsca, panie profesorze? Miejsce niezwykłe?
Tak, miejsce jest niezwykłe. Skądinąd losy czasami są różne, tak jak książek albo innych przedmiotów na świecie i wydarzeń. Tak samo i to, tak, przewrotne, ponieważ w tym miejscu mieszkali kiedyś moi przyjaciele. Ten dom teraz należy do innych również moich przyjaciół. To wszystko dzieło w jakimś sensie przypadku, bo nagle pojawiła się idea, właśnie pojawiła się w głowie Tomasza Łęckiego i to on jest tym twórcą tego miejsca, można by powiedzieć, bo ja tu kiedyś bywałem w zupełnie innych celach na tym gospodarstwie, które gdzieś stoi niedaleko tej wielkiej sceny, a potem pojawiła się idea właśnie zupełnie potem, to było wiele, wiele lat później, poszukiwania miejsca na wielkie widowisko i tutaj inicjatorem rzeczywiście był Tomasz Łęcki, który przez wiele, wiele lat gromadził różne osoby, bo przecież to nie jestem ja tylko, a raczej ja to jestem na marginesie, bo tutaj jest całe wielkie towarzystwo osób, które zabiegały o to i zabiegają, żeby to widowisko powstało. Przede wszystkim wtedy zabiegały, kiedy tu jeszcze nic nie było. Kiedy te widowiska się zaczynały, Marcin Matuszewski robił pierwsze widowisko Dzieje Murowanej Gośliny, którego ja nie widziałem, nawet widziałem tylko na zdjęciach. Natomiast po pierwszych wizytach w PDFU, o którym pewnie też Państwo już rozmawialiście, czego nie byłem świadom, prawda, pojawiła się właśnie idea, która zaczęła ściągać za sprawą Tomasza Łęckiego ludzi różnych specjalności i różnych, że tak powiem, różnego ducha w tym znaczeniu, że jedni zajmowali się materią, ziemią, inni materią obrazu, inni dźwiękami, niektórzy paroma rzeczami naraz, jeszcze inni infrastrukturą. No i to całe dość spore towarzystwo zostało spięte przez pana Tomasza Łęckiego, a ja do tego dorobiłem tekst i ideę, które oczywiście ulegały przekształceniom i dyskusjom. Natomiast faktycznie muszę powiedzieć, że możliwość projektowania czegoś takiego z początku mnie dość oszołomiła. To znaczy byłem przekonany, że to raczej chyba nie jest moja rola, ponieważ zdawałem sobie sprawę, że widowiska rządzą się innym prawem niż literatura pisana. Ja robiłem co prawda rozmaite przedstawienia, szopki amatorskie, półamatorskie z profesjonalistami. No ale takie duże widowisko jest jednak czymś innym. Pojechałem do PDFU, zawieziony tam również przez Tomasza Łęckiego oczywiście, razem z całym towarzystwem i przekonałem się, bo okazało się, że nasze wyobrażenie o tym, co jest elitarne i co nie jest zjadliwe dla wszystkich, jest nieco mylne, że można połączyć również niekiedy bardzo wyrafinowany tekst, nie twierdzę, że mój tak jest, ale twierdzę jedno, że kiedy człowiek stara się przekazać ideę, wydawałoby się może nie dla wszystkich od razu zrozumiałe, to się obawia, że to zostanie może odepchnięte, niezrozumiałe. Okazało się między innymi w PDFU, że jedno drugiemu przeszkadzać nie musi, że nie wszystko wszyscy muszą pojąć od razu, że nawet rzeczy, o których ja sam nie zawsze od początku musiałbym wiedzieć, albo ktoś, one mogą być zaszyfrowane w takim widowisku, a jednocześnie ono może się odwoływać do takich powszechnych spraw, powszechnych zjawisk, miejsc, obrazów, no, które od razu wpadają w oko i wtedy te pozostałe ciągną je za sobą. Czy to będzie rymowany tekst, czasami wydawałoby się trudny w odbiorze? Nie, niekoniecznie. Musi być trudny, bo nie trzeba go w całości rozumieć. Dopiero z czasem można do niego podejść. To są prawa rozmaitego podchodzenia do tego wszystkiego. Ale przede wszystkim musi być uderzająca całość. Tutaj pomysłem, który wniosłem, oprócz tego, że oczywiście od samego początku wiadomo było, że to musi być cykl wydarzeń, z dziejów Polski, wydarzeń, które są ważne, takich słupów milowych. A pomysłem było coś, co we Francji też się pojawiało, co zauważyłem oczywiście i co widać też w różnych filmach, niekoniecznie takich, mówię o filmach fabularnych, prawda, które się wykonuje, które korzystają często na przykład z dzieł, znanych dzieł malarstwa. Ale widzowie nie muszą sobie tego uświadamiać. To jest czasem dopiero wychodzi, no bo to są sprawdzone, bardzo sprawdzone takie klisze, często genialne, które oddziałują na naszą wyobraźnię, albo są w niej zapisane wręcz, prawda? Albo po prostu się sprawdzają tak czy inaczej. I tutaj powstał pomysł, żeby to, co we Francji też było, ale miałem wrażenie, że najpierw, że to się odwołuje do pamięci zbiorowej Francuzów, a potem doszedłem do wniosku, że może nie do końca tak jest, że to jest raczej taka zbiorowa, taki zbiorowy alfabet pięknych obrazów. Natomiast tutaj postanowiliśmy się odwołać do obrazów znaczących. Jak Państwo pewnie widzieliście, niedaleko tej sceny są reprodukcje, już podpowiadane niejako z góry, reprodukcje różnych obrazów, które ukazują dzieje Polski, bardziej dosłownie albo metaforycznie, od Matejki przez Malczewskiego, właściwie tak dalej, w stronę także tej wyobraźni poruszanej fotografiami już z okresu na przykład II wojny światowej. I te obrazy udało się Marcinowi Matuszewskiemu wcielić w to widowisko bardzo, bardzo ciekawie i ku mojemu nie zdumieniu może, ale zadowoleniu i niekiedy jednak zdumieniu. Publiczność w znacznym stopniu, to trudno powiedzieć jak i kiedy, ile, te wszystkie może właśnie w znacznym stopniu, bo pewnie nie wszystkie, nie od razu, te obrazy rozpoznaje. To są obrazy, które starsze pokolenie pamięta z podręczników. Dzisiejsze ma na sobie zalew różnych obrazów i niekoniecznie ten stary katalog, myślę, że ciągle aktualny, jest rozpoznawany. No to jest coś, co tu się udało. Oczywiście od tego jest jeszcze, do tego jest tekst, prawda? Który,
o tekście, za chwilę, panie profesorze, porozmawiamy, ale tutaj jeszcze o tej podświadomości zbiorowej, bo tak jak mówimy, my chyba uciekniemy też troszeczkę w kwestię mitu, bo tak, moglibyśmy poruszać kwestię mitologii, czy to Eliadę, czy to Dumezil, tego typu rzeczy, natomiast pewne korzenie, zręby tej podświadomości są w nas i myślę, że Orzeł i Krzyż właśnie wiedzie wszystkich słuchaczy, wszystkich widzów ku tej gniazdowości, bo o tej gniazdowości rozmawiamy. Natomiast jeszcze jedno bardzo ważne pytanie, bo postać Stańczyka, dla mnie postać tragiczna, ale bardzo ważna, podobnie jak postać Papkina z pewnej komedii Aleksandra Hrabi Fredry. Postacie znaczące, tragiczne, ale mówiące gorzką prawdę o nas samych Polakach, którą czasami musimy usłyszeć, choćbyśmy tego nie chcieli. I ten Stańczyk tutaj się przewija. Skąd pomysł, aby go wyzyskać?
Tak, no to jest chyba w miarę oczywiste. To znaczy na rzeczy oczywiste nie zawsze człowiek wpada od razu, bo to, co proste, jest często trudne do znalezienia. I czasami proste rzeczy są prostackie, prawda? Niekiedy prostackie. Wiadomo, że dobrze jest, żeby takie duże przedstawienie miało jakiś wspólny element. Kiedy zmieniają się bohaterowie, bo najpierw mamy Mieszka, na koniec mamy na przykład powstańców, ale też i Paderewskiego, mamy króla Stanisława Augusta, też postać niejednoznaczną i tragiczną, i momentami haniebną. No, bohaterowie się zmieniają. A tutaj trzeba by było mieć jakiegoś przewodnika. Takiego przewodnika mają między innymi Francuzi, ale on nie jest postacią historyczną. Natomiast w przypadku Polski w pewnym momencie mi się wydało, że to byłby kapitalny pomysł, żeby Stańczyka, który nie jest własnością jednego tylko autora, jednego malarza, bo mamy i Matejkę, i Wyspiańskiego, ale przecież także Stańczyków, tak, prawda? I ta postać się pojawia w wielu później filmach.
I ta postać się przejawia i w literaturze francuskiej, i w brytyjskiej, przecież ten jester taki, który zawsze znaczy ten dziwny, retrospekcyjny ślad w świadomości ludzi pod kątem tego, co nazywa się w literaturze na przykład wyspiarskiej grzechem niespełnienia, niedopowiedzenia. I właśnie on tutaj jest obecny. I to jest przejmujące.
To jest tak, że Stańczyk ma prawo do tego, żeby być błaznem. Zatem do tego, żeby niekiedy sobie pofantazjować, poweselić, bo pan mówi tutaj o sumieniu, prawda? I wszystko to prawda, ale on także jest błaznem, czyli może to wszystko, co mówi, ubierać w formę do śmiechu. Ubierać nie tylko w formę bardzo poważną, a jednocześnie ma prawo do wielkiej powagi i do tego, żeby być rozumianym właśnie niekiedy bardzo dosłownie, a niekiedy metaforycznie. I to daje różne możliwości, których jeszcze żeśmy, myślę, nie wykorzystali, bo to jest postać tak wielowymiarowa, że wiele rzeczy jeszcze, jeśli to przedstawienie będzie, to widowisko będzie się działo dalej, to wiele, wiele jeszcze będzie można ze Stańczykiem zrobić. Tak. Jest to właśnie osoba, która może mówić dużo i różne rzeczy, a jednocześnie jest prostym, prawda? Bo to jest także postać mocy.
Oczywiście. My o tym będziemy mówić. Panie i panowie, profesor Jacek Kowalski, moim państwa gościem oraz pan Maciej Gramacki. Panie Maćku, jak układa się współpraca z naszym bardem, poetą Jackiem Kowalskim? No,
bardzo dobrze. Cały czas współpracujemy i, że tak powiem, przygotowujemy kolejne elementy programu. No,
możemy coś uchylić rąbka tajemnicy.
No, to znaczy dosłownie jesteśmy po premierze widowiska Sokolnik Księcia Przemysła, który od dwóch, trzech tygodni gramy w parku. Po zakończeniu sezonu widowisk park cały czas działa. No i właśnie kolejna atrakcja dla odwiedzających, Sokolnik Księcia Przemysła z ptakami przelatującymi w trakcie widowiska. Potem jest spotkanie z sokolnikiem, który już w takich szczegółach ornitologicznych opisuje swoje dzieci, czyli swoje ptaki, sokoły, jastrzębie, więc cały czas tutaj współpraca z panem profesorem się odbywa.
Profesor Jacek Kowalski i pan Maciej Gramacki. Panie profesorze, jeszcze jedno pytanie. Wykorzystując nie tylko bardowość, poetyckość, to zawieszenie na nucie czasu, gdy mowa o tym obrazie przejmującym Jana Matejki, zamyślonym Stańczyku, to jeszcze powrócimy do kwestii powstania Wielkopolskiego Radio Wnet, które z nurtem Warty opowiada również i mówimy dużo słów o powstaniu wielkopolskim. Rzecz duża glossa, bo wczoraj zmyliśmy głowę panu prezydentowi miasta Poznania, mówiąc wprost, że tak naprawdę Poznań zasługuje na to, aby o tym powstaniu, o tym wydarzeniu mówić, aby Poznań bił powstaniem wielkopolskim, jednym z czterech powstań w naszej ponad tysiącletniej tradycji, zwycięskim, wygranym. Natomiast tak się nie dzieje. Dlaczego, panie profesorze?
Dlaczego? No, to nie jest pytanie do mnie. Myślę, że tu jest parę rzeczy. To się chyba będzie działo, dlatego że o ile wiem, w tej chwili ruszył projekt jednak Wielkiego Muzeum Powstania Wielkopolskiego. To jest pierwsza rzecz.
I o tym na antenie Radia Wnet mówił wiceminister Selin.
Tak, i on zyskał też poparcie władz miejskich. Trudno, żeby nie zyskał tego poparcia. Więc wiemy, że są fundusze państwowe, są fundusze miejskie. Ale pytanie o to, bo takie, jakie się zadaje pytanie, tak się też otrzymuje odpowiedź. Jeśli mówimy o tym, dlaczego się nie mówi, no to powiem, że trudno o coś bardziej żywego w Wielkopolsce niż powstanie wielkopolskie. Myślę o tym, że to jest chyba trochę jakaś taka dziwna sytuacja, że być może w kraju, na pewno nawet w kraju się mało o powstaniu wielkopolskim mówi i wie. Chociaż w podręcznikach oczywiście każdy czytał, musiał wiedzieć i tak dalej. Natomiast wielokrotnie już tego doświadczaliśmy, że powstanie wielkopolskie jest niesłychanie żywe, bo to jest przecież czas naszych dziadków, czyli bardzo nieodległy, w którym wszyscy właściwie Wielkopolanie byli ponurzeni, zanurzeni. I krótki czas, powstanie trwało stosunkowo krótko, ale było skuteczne. Ja sam też znam wspomnienia moich dziadków z tego czasu. Dlaczego o nim się nie mówi? To nie wiem, czy to jest dobrze postawione pytanie. To znaczy tutaj powinni mówić także nie tylko sami Wielkopolanie, a myślę, że niewątpliwie trochę powodów jest parę. Nie wiem, czy mogę się rozgadać. Też nie mam się tu rozgadywać, tutaj nie mam pojęcia, panie redaktorze.
Można, jesteśmy do waszej dyspozycji. Tutaj pan Maciek Gromacki się uśmiecha, on jeszcze o projekcie braci opowie. Natomiast ja myślę, że pytanie jest dobrze postawione. Będę bronił tego swojego pytania, bo ono jest w szerszym kontekście, panie profesorze, ponieważ my czasami popełniamy ten grzech zaniechania. Nas to nie interesuje, to nas nie dotyczy, tego typu rzeczy. Natomiast ja uważam, że ta wielka zbiorowość historyczna powinna dotyczyć wszystkich Polek i Polaków i my jako Radio Wnet staramy się to odblokować i pokazywać.
Mam nadzieję.
To jest nasza spuścizna, dlatego tu jesteśmy.
No to ja to powiem jeszcze jedno, że po prostu jest troszkę tak, ale tutaj dlatego z pewnym wahaniem o tym mówię, że to nie jest dobra odpowiedź. Mianowicie jest troszkę tak, że Poznań jest jednocześnie stolicą jednego z trzech dawnych zaborów, a zatem też jednej z trzech wielkich prowincji wcześniejszej Rzeczypospolitej, pierwszej Rzeczypospolitej, prawda? Bo prowincja Wielkopolska to jednak obejmowała nie tylko Wielkopolskę właściwą, to się mówiło o całym wielkim terytorium Królestwa Polskiego. Zatem Małopolska, powiedzmy sobie, i Wielkopolska, te dwie wielkie części korony, Poznań jako bardzo ważna część tego miasta, tego państwa, ponieważ podlegał prusactwu później i nie otrzymał własnego uniwersytetu, zaczął być postrzegany jako ziemia nieliteracka, mało historyczna. Nie mówię o tym, że się werbalizowało takie oceny, ale to troszkę tak jest i troszkę to też tak przylgnęło do Poznania. Sami poznaniacy to troszkę odczuwają. Mimo, że tyle świetnych dzieł literatury i teatru i rozmaitych innych zjawisk na terytorium Poznania i Wielkopolski miało miejsce.
Sam Przybyszewski i Stanisław pisał, że tylko w Poznaniu. Poznaniacy wszystko robią dokładnie i tak, jak trzeba.
No, to jest prawda i nie. I teraz przechodzę do punktu drugiego. Użyteczność tego, co należałoby powiedzieć o powstaniu wielkopolskim. Bo przeważnie mówi się dobre rzeczy. Pamiętamy pewnie wszyscy jeszcze taki serial Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy. Mówię wszyscy w znaczeniu to pokolenie, które oglądało go od roku chyba 80. On wszedł wtedy na ekrany. I on przypominał tę wielką walkę, więc prawdą jest, że Wielkopolanie byli tacy porządni, natomiast zupełną nieprawdą jest to, co też tkwi w podświadomości ogółu, że nie było Wielkopolan romantycznych, to znaczy w gruncie rzeczy wszyscy ci organicznicy, którym dane było działać w państwie pruskim, mogli w nim działać właśnie dlatego, że taka była po części natura państwa pruskiego, oni przyjęli taką taktykę, a jednocześnie brali udział w powstaniach, kiedy było można, robili te powstania. Trzecia rzecz. Czy było możliwe wywołanie powstania, które oderwałoby tę ziemię od państwa pruskiego? Otóż te trzy rzeczy, postawa romantyczna, postawa organicznikowska i następnie moment, prawda? My mówimy, że był mądrze wybrany. Otóż rocznica okrągła powstania wielkopolskiego jest dobrą okazją, żeby z pewnym, nie tyle że osłabieniem emocji, ale z pewnym takim, pewną uwagą specjalną przyjrzeć się temu momentowi, bo powstanie wielkopolskie bywa zbywane, prawda? Troszeczkę mam wrażenie, takimi określeniami ogólnymi, to wszystko było świetnie. Było i nie było i jednocześnie było też splotem okoliczności, któremu przyjrzeć się należy. Także ze względu na sytuację nie tylko dziś w Polsce, nie tylko w Polsce, tylko także w Europie i na różnych kontynentach. Mianowicie ono wybuchło w momencie, kiedy w Niemczech władzę objęła socjaldemokracja, i straciła panowanie nad tym, co jest właściwe dla państwa lub niewłaściwe. To był taki krótki moment, kiedy udało się Polakom po prostu oszwabić Szwabów. Tak to można byłoby powiedzieć. To są takie momenty, które kiedyś uważano za trochę wstydliwe, prawda? Jak na przykład opanowanie Cytadeli Poznańskiej. No to Cytadela Poznańska, nie wiem, czy panowieście byli na tym terenie po Cytadeli, bo ona już w całości swojej nie istnieje teren. Jest. To nie było do zdobycia. To w II wojnie światowej w 1945 roku bardzo długo ten teren się bronił. Właściwie był zdobyty pewnym fortelem, ale to była placówka nie do zdobycia formalnie. Natomiast wtedy zostało opanowane przy pomocy fortelu. Po prostu załoga niemiecka uznała, że faktycznie należy w sposób internacjonalistyczny podejść do sprawy i powinna być wspólna polsko-niemiecka załoga. No i wpuszczono kolegów Polaków, którzy natychmiast tamtych wzięli do niewoli. I Cytadela była opanowana. Mówię oczywiście w dużym skrócie, ale mówię o zjawiskach, które miały miejsce, które były szalone, bo to były szalone pomysły, ale miały powodzenie w pewnym historycznym momencie. To się skończyło w momencie, kiedy państwo pruskie zaczęło odzyskiwać siły. Ale wtedy okazało się, że sytuacja międzynarodowa nie pozwoliła im już na interwencję. Z drugiej strony, proszę pamiętać, że te akcje nie miały poparcia najpoważniejszych głów wielkopolskich początkowo. Rozważni Wielkopolanie, ci, którzy organizowali Sejm, ten właśnie zaboru pruskiego, prawda? To ci, którzy stworzyli Naczelną Radę Ludową, rezydowali w bazarze, byli dość przerażeni tą sytuacją, bo oni chcieli to wszystko legalnie przeprowadzić, mieli nadzieję na decyzję mocarstw na konferencji pokojowej i negocjowali z Niemcami, a ci, którzy chcieli robić powstanie, robili to nie na początkowo zupełnie niezależnie. Potem się okazało, że ci, którzy byli awanturnikami, tworzyli sytuację, którą no, dało się przejąć i, że tak powiem, stworzyć zręby państwa polskiego na tym terenie przez tych stworzyć, którzy początkowo nie chcieli tej ruchawki, prawda? To nie mówię tu zupełnie o wszystkich. To były skomplikowane sytuacje, bo rzeczywiście, proszę sobie jednak wyobrazić, że Niemcy dysponowały gigantyczną siłą militarną. To my sobie tak możemy mówić, że ten moment był dobrze wybrany, ale przecież byli pobici na zachodzie, a na wschodzie pobili Rosjan i w gruncie rzeczy ta armia chciała wracać do domu, ale miała morale, wydawało się, całkiem, prawda? I to była potężna siła. Okazało się, że moment się trafił po części. Natomiast proszę zobaczyć, ile tu się otwiera okienek, które pokazują nam dzisiejsze sytuacje. Jak wiadomo, historia uczy tego, że nigdy nikogo niczego nie nauczyła, ale tutaj akurat wielu rzeczy powinno nas nauczyć. I oczywiście, że na przykład i tego, że rząd w Niemczech dawał broń i amunicję radom robotniczym i żołnierskim w Wielkopolsce, natomiast konserwatyści bili na alarm. Panowie, to nie są robotnicy, to nie są żołnierze, tam stoją na czele księża i arystokraci. Czy wy sobie zdajecie z tego sprawę, że to nie jest rewolucja, tylko to jest ruch narodowy? No niestety, albo na szczęście dla nas, no lewica w ogóle w to nie wierzyła. Coś nam się chyba przypomina w tym momencie. I to z bardzo niedawnej, a nawet obecnego momentu, dyskusji na temat rzeczy, które wydają się oczywiste. Polacy z tego skorzystali. No i mogę powiedzieć, że w Kórniku była Rada Robotniczo-Żołnierska, moje rodzinne miasteczko, tuż pod Poznaniem. Pierwszy oddział do Poznania przybył właśnie z Kórnika, jeszcze pierwszego dnia powstania. I wie pan pewnie, jaki dowcip opowiada się o poznaniakach. Jak to było, co zrobili pierwsi powstańcy wielkopolscy, kiedy mieli zdobywać dworzec? Jaki krok najpierw poczynili? Zna pan ten dowcip, czy to nie kursuje po Polsce?
Znam w dwóch wersjach i to niestety niecenzuralnych, także nie chcę cytować.
No to ja znam taki, że najpierw wykupili peronówki, prawda? Czyli bilety, które upoważniają do wejścia na dworzec bez wsiadania do pociągu. Otóż właśnie ta kompania kurnicka opanowała dworzec i przechwyciła broń przejeżdżającego dużego oddziału niemieckiego, który miał wesprzeć Niemców w Poznaniu, a został puszczony do Berlina bez broni. Udało się to zrobić. Niemcy nie zdążyli po prostu wykupić peronówek i musieli się poddać, można by było powiedzieć dowcipnie. Ale to było wszystko częściowo za pieniądze hrabiego Zamoyskiego. I na wozach, transport odbył się na wozach majątku Zamoyskich, czyli wszystko się zgadza z tym, co konserwatyści przed tym ostrzegali, prawda? Konserwatyści w Berlinie, ten swój lewicowy rząd. Myśmy z tego skorzystali, no i już wkrótce na Placu Wolności odbyła się przysięga, uroczysta defilada i przysięga wojsk wielkopolskich przed domniemanym ołtarzem z wyprawy wiedeńskiej Jana III, który w ten sposób stał się, to był trochę fikcyjnie, to było wymyślone, nie tyle wymyślone, to była legenda, a ten ołtarz stał się ołtarzem polowym Wojska Polskiego właśnie w tym momencie. To są wielkie chwile, wielkie momenty, które, jak mówię, z perspektywy 100 lat można obejrzeć troszkę inaczej i popatrzeć, dlaczego tak się stało, dlaczego nam się udało. I jeszcze nie jeden historyk pytał o jedną rzecz. Kto pamięta bohaterów Powstania Wielkopolskiego?
No właśnie.
Mówi się o tym, że oni byli anonimowi. Oni oczywiście nie byli anonimowi, tylko że jest generał Taczak, prawda, jest dobór Muśnicki przede wszystkim, przepraszam. Tak. Prawda, jest dobór Muśnicki, jest Franciszek Ratajczak, który pierwszy zginął. Natomiast iluż było tych szeregowych i młodszych oficerów, którzy stworzyli tę armię, którzy stworzyli tych ochotników, którzy poszli do powstania.
I to dlatego, panie profesorze, o tych ludzi właśnie staramy się upominać. I tutaj będziemy pana niepokoić i nęcić, ponieważ tak wspaniale o Powstaniu Wielkopolskim może opowiadać tylko... Nie tylko historyk, ale również historyk o duszy poety i barda, pan Jacek Kowalski. Dziękuję pięknie, panie profesorze, za czas i tą niezwykłą opowieść. I będziemy do niej powracać, będziemy niepokoić i nęcić. Pozdrawiam serdecznie, dobrego dnia. W Poranku Wnet on, Jacek Kowalski, autor scenariuszy do spektaklu Orzeł i Krzyż, bo gościmy gdzie? W niezwykłym miejscu, o którym opowiada również pan Maciej Gramacki, który nie tylko związany z Parkiem Dziei, ale właśnie tak w telegraficznym skrócie patrzy na telefon. Tutaj również pani Justyna Jagiełło, można powiedzieć współwydawczyni, która dzisiaj operuje tutaj ruchem i dzięki niej to wszystko dzieje się podczas naszego poranka. Ale właśnie, panie Macieju, i przy okazji witam pana Stefana. Dzień dobry, panie Stefanie.
Dzień dobry.
Gdyby nie on, nie byłoby tego wszystkiego, co dzieje się tutaj pod kątem spektakli. Pani Ada spojrzała na mnie, ja pani Adzie podziękowałem słuchaczkom i słuchaczom, bo gdyby nie ona, nas tutaj by po prostu nie było. Natomiast zaraz z panem Stefanem Ogorzałkiem będziemy rozmawiać o wolontariacie, o aktorach. Natomiast no, panie Macieju, pan jest człowiekiem wielkiego ducha i serca, nie tylko kierownikiem Parku Dziei, ale również człowiekiem, który robi rzeczy niezwykłe, dając serce pod kątem akcji charytatywnych i tego typu działań. Proszę nam powiedzieć o tym górskim, szczytowym projekcie, ale również tatrzańsko-helenistycznym, nie mówiąc o starożytnej Grecji, ale o Helu. Nad
tak jest. No, to wywołane do tablicy, muszę się pochwalić. W takim razie dosłownie tydzień temu razem z moimi braćmi, mam trzech braci, nas jest czterech chłopaków,
stąd
więcej matka nie miała.
Bracia.
Tak jest, projekt bracia. Wszyscy jesteśmy aktywni. górsko i sportowo. Biegamy w ultramaratonach górskich. Wymyśliliśmy taki...
Ultramaraton, czyli tłumacząc słuchaczkom i słuchaczom Radia Wnet.
Szczerze bardziej bym powiedział, że jest to przeżycie duchowe niż sportowe, bo jest to bieg ponad 42 kilometry. No, często odbywają się w górach, na łonie przyrody, poza, że tak powiem, skupiskami ludzkimi, więc jakby to jest takie przemierzanie od startu do mety. Może bardziej też walczenie ze swoimi przeciwnościami, jakimiś tam ułomnościami, niż z innymi uczestnikami. Każdy ma swoje tempo, każdy ma jakiś tam plan, ale do czego zmierzam? Każdy z nas jest ultramaratończykiem i stwierdziliśmy, że no, skoro w nas drzemie taki potencjał, to można go też wykorzystać nieco inny niż standardowy sposób, czyli tylko i wyłącznie zawody, plan treningowy. No i umówiliśmy się, wymyśliliśmy taką akcję, właściwie zaczęliśmy o niej myśleć i niestety pierwszy nasz tutaj taki, pierwsza osoba, którą chcieliśmy wesprzeć, jakby sama się znalazła, bo u naszego syna, naszego kolegi, no, zdarzył się rak mózgu. No i w tym momencie stwierdziliśmy, że wesprzemy jakąś tam zbiórkę na rzecz tej sytuacji tego chłopaka. A w tym roku już drugi raz, druga edycja, biegliśmy dla Ziemka Dawidziaka, który no, znany jest tutaj w Poznaniu, w Wielkopolsce, bo jego rodzice zbierają nakrętki, żeby go rehabilitować i pielęgnować. No to jest jakby... bardzo, bardzo, bardzo miłe, ale jednak no, te nakrętki to jest takie bardziej symboliczne. Brakowało im dwóch takich podstawowych elementów do komunikacji i do pielęgnacji Ziemka, czyli cyberoko i pionizatora. No i żeśmy stwierdzili, że po prostu spróbujemy te 30 tysięcy zebrać naszym biegiem ze szczytu Rysów przez całą Polskę, biegiem, rowerem, hulajnogą, kajakiem, bo to różne dyscypliny były. Chcieliśmy od wschodu słońca w piątek zakończyć w niedzielę.
Macie Gramacki, w jakim czasie to się udało zrobić?
Planowaliśmy 65 godzin, udało się 56, czyli zamieniliśmy te liczby. Skończyliśmy na helu w środku dnia, nieco wcześniej.
To jest praktycznie niemożliwe. Ja bym to robił, nie wiem, półtora miesiąca.
No, podpowiem, że właśnie wykorzystywaliśmy też rower, także nie cały czas biegliśmy, chociaż były takie odcinki no, 100-kilometrowe, na przykład odcinek Orlich Gniazd, gdzie dawaliśmy sobie sztafetę, zmianę i każdy bieg, czy dzień czy noc, jakby autotechniczne cały czas jechało obok i ktoś biegł, ktoś jechał. Było to strasznie męczące. Zaplanowaliśmy sobie noclegi, które się okazało, że jednak nie mają racji bytu. Sprzęt po drodze też nawalał. Było mnóstwo różnych sytuacji dziwnych, zaskakujących, śmiesznych, ale też wzruszających. Dołączył do nas zeszłoroczny nasz Bartek, którego wsparliśmy w zeszłym roku z rodzicami. Piękne przeżycie. No a na końcu towarzyszył nam Ziemek, z którym wbiegliśmy na hel, na plażę i my do wody. No, on został na brzegu, a my wskoczyliśmy do wody po tych dniach jakby biegu, więc to było bardzo miłe, wzruszające.
Maciej Gramacki, kierownik Parku Dzieje i człowiek o wielkim sercu. Właśnie, panie Maćku, jak ludzie przyjmują takie porywy serca i duszy? Bo w tym naszym ponowoczesnym świecie, na całe szczęście, Fukuyama nie miał racji, historia wciąż się toczy. Natomiast jak ludzie w tym pośpiesznym wyścigu szczurów przyjmują takie kiedyś normalne odruchy serca? Coś się komuś dzieje, śpieszymy z pomocą. Teraz jest to rzadkość w tym naszym korpo świecie pośpiesznym. Więc jak to ludzie przyjmują takie działania, takie odruchy serca?
Trochę bym nawiązał do parku. Przyjmują coś, co jest jakby naturalne i co jest jakby takie no, wpisane w naszą tożsamość. Jak się coś dzieje, trzeba pomóc. Jak są jakieś tam nasze wspólne dzieje, można się wokół nich zintegrować, skupić i korzystać. Więc jakby no, jeśli można powiedzieć, ludzie są dobrzy, mają dobre intencje, to wspierają takie działania. Więc no, to bezpośrednie porównanie, można powiedzieć.
Skromny, uśmiechnięty człowiek. Honor i zaszczyt rozmawiać podczas 27. Dnia Podróży Radia Wnet w roku pańskim 2018. Murowana goślina, powrót do źródeł z biegiem warty. Maciej Gramacki, uśmiechnięty, ale patrzy na telefon, bo zaraz trzeba odebrać pociechy. Jak mają na imię pociechy?
Jan, Iga i Tomasz. Czekają w domu, żeby ich zaprowadzić do przedszkola, więc to w drugą stronę.
Pozdrowim małżonkę.
Tak jest, moja żona Agata już gdzieś tam do pracy pojechała, więc...
Pani Agato, pozdrawiamy, będzie można odsłuchać, ale tutaj będzie Corpus Delicti antenowo, że małżonek. Maciej Gramacki, kierownik Parku Dzieje i człowiek o dobrym sercu, myśli o małżonce. Pani Macieju, do zobaczenia pewnie wieczorową porą, bo tutaj będziemy gościć. Naprawdę honor i zaszczyt poznać i porozmawiać.
Bardzo dziękuję.
Z tak fantastycznym człowiekiem. Za chwileczkę mistrz ceremonii, tak, ale zanim to nastąpi, to mistrz ceremonii dzisiejszy, szef techniczny całej operacji, wypuści naszego dżingla technicznego, bo gdyby nie pewna firma, to nas by tutaj nie było, a potem jeszcze przypomnimy, że słuchacie Radia Wnet, a potem już pan Stefan Ogorzałek i ja.